Właściwie to chciałem się z Wami podzielić takimi ostatnimi moimi odkryciami i czymś, co jeszcze we mnie pracuje jakoś. Mam nadzieję, że będzie to zrozumiałe i przedstawię to w dość prosty sposób. Właściwie chciałbym powiedzieć o takich dwóch przebudzeniach i uświadomieniu sobie pewnych iluzji, w których funkcjonujemy. Myślę, że zrobimy to w takich dwóch odsłonach. W pierwszej powiem o takiej zależności między niezależnością a zależnością. To jest pierwsza odsłona. Między niezależnością a zależnością. Pierwsze takie nasze doświadczenie jest wychowania, że jesteśmy uczeni, wychowywani do niezależności, do samodzielności. Właściwie takim kryterium dojrzałości to jest to, czy ktoś jest samodzielny, czy jest niezależny. Nie? I jakby cały czas funkcjonujemy z takim schematem gdzieś w głowie i to dotyczy zarówno tej rzeczywistości naszej ziemskiej, w której funkcjonujemy, jak i też tej duchowej, do której za chwilę jeszcze przejdę. No i z jednej strony mamy taką potrzebę niezależności, potrzebę samostanowienia o sobie, potrzebę samodzielności, a z drugiej strony cały czas można sobie uświadomić, myślę, że jak człowiek się zatrzyma trochę w swoim życiu, wyhamuje, a medytacja temu służy, to może sobie uświadomić, że ta niezależność jest iluzją. Ponieważ ja cały czas jestem zależny. Ja jestem zależny od rzeczy, nie jestem twórcą. Jestem zależny od pogody, od przełożonych, od pracodawcy. Jestem zależny od uwarunkowań. Cały czas ta zależność się wybija. Nie? Teraz jeszcze pandemia nam cały czas to pokazuje, nie? Że człowiek chce być niezależny, a za chwilę się okazuje, że jest całkowicie zależny. Trzeba się zastosować. Więc z jednej strony mamy takie dążenie silne do niezależności, a z drugiej strony taka świadomość, że cały czas jesteśmy zależni. I to jest przedziwne, ponieważ tą pierwszą odsłonę nazwałem sobie między niezależnością a zależnością. No zobaczcie, nie wiem, czy tak jest u Was, ale tak sobie poobserwowałem u siebie, że mimo tego, że uświadamiam sobie zależność na różnych poziomach mojej egzystencji, to cały czas to jest takie dążenie do samostanowienia i do tego, żeby być jednak niezależnym. Nie? Dlatego sobie nazwałem, że ten stan, w którym jesteśmy, to jest między niezależnością a zależnością. To jest wymiar pierwszy, taki wymiar egzystencji naszej tutaj ziemskiej. Ale to samo dotyczy naszego wymiaru relacji z Bogiem. Bo dokładnie jest tak samo. Tak bardzo chcemy być niezależni, a z drugiej strony uświadamiamy sobie, że jesteśmy całkowicie zależni od Niego. W każdej przestrzeni, z każdym wdechem jesteśmy zależni od Boga. Z każdym wdechem. Ponieważ ten wdech jest darmo dany. Z każdym wdechem jesteśmy zależni od Boga. I znowu mówię między niezależnością a zależnością, bo niezależność jest absolutnie iluzją. To nie jest tak, że ja nie jestem niezależny, ale cały czas mam taką, tak się zachowuję, jakbym chciał być niezależny. Nie? Tak się zachowuję wobec Boga, jakbym chciał mu udowodnić, że ja sobie poradzę. Mi jesteś tylko potrzebny w sytuacjach zakrętowych. Jak już nie za bardzo już wiadomo, co zrobić, już jestem bezradny, to wtedy możesz interweniować. Nie? Trochę tak jak mały taki kapryśne dziecko, które mówi ja sam. Nie? Zosia Samosia. Ja sama sobie poradzę, a jak w razie co, to w razie co dopiero będę zależny. Ale tak to chcę Ci udowodnić, że ja jestem całkowicie niezależny i sobie poradzę. I znowu to jest iluzja. Nie? No wiadomo, że sobie nie poradzę. Wiadomo, że jest sytuacja funkcjonowania nawet tutaj w rzeczywistości, że ja jestem zależny. Więc chciałem powiedzieć o pierwszym takim przebudzeniu do tego, że zależność jest iluzją. Że to jest jedna wielka iluzja, którą cały czas pielęgnujemy gdzieś w głowie. Także w zachowaniach i to zarówno w relacji do drugiego człowieka, do rzeczywistości, jak i w zachowaniu do Pana Boga. pielęgnujemy taką iluzję niezależności. I myślę, że to jest jakiś proces, bo to tam się dzieje, tak jak wam mówiłem, to nie jest tak, że sama świadomość wystarczy, bo no, uświadamiam sobie to, że jestem zależny, ale jednocześnie cały czas mam takie dążenie do tego właśnie ja sam, nie? Ja sobie poradzę sam. Druga odsłona jest dużo trudniejsza i ja tak naprawdę dopiero teraz tak mocno to we mnie pracuje. U mnie tam w biurze, pracowni, jak to się tam nazywa, jest taka tablica na drzwiach. I na tej tablicy czasami mam jakieś hasło przewodnie, coś, co mnie rusza, dlatego że jak tam coś pracuję, obracam się na tym moim krześle i patrzę wtedy na tablicę, mam chwilę przerwy na zastanowienie nad jakąś rzeczywistością. Wcześniej miałem cytat z Teresy Wielkiej, to było jeszcze w tym największym zaognieniu pandemii. Miałem taki cytat: oto świat płonie pożarem. Nie czas teraz zajmować się rzeczami błahymi. A teraz na mojej tablicy, na fioletowej kartce, bo jest Wielki Post, na fioletowej kartce mam napisane między bezpośredniością a pośredniością. Wczoraj przyszedł i się pyta, co to znaczy. Ja mówię, no nie jestem w stanie ci teraz tego wytłumaczyć, bo to jest długi proces. Znowu to jest bardzo ciekawe, bo mamy takie przeświadczenie i tak jesteśmy też uczeni, że poznajemy rzeczywistość bezpośrednio. Że podłogę poznaję bezpośrednio, mogę ją dotknąć, nie? Mogę po niej chodzić. Patrzę na was i widzę was bezpośrednio. Tu między nami nic nie ma, jest może jakieś powietrze, ale dla mnie nie rejestrowane moim okiem, więc mam takie poczucie, że widzę tą, że postrzegam rzeczywistość bezpośrednio. I oczywiście to, co tak mi się wydaje, ja to jeszcze interpretuję w głowie. Tu doskonale to znamy na medytacji, przyjeżdżacie do Rubinia, siadacie, zamykacie oczy i zaczyna się. Interpretacja, reinterpretacja. Też chciałem wam powiedzieć, że sobie też niedawno uświadomiłem, że u mnie ta interpretacja to jest też takie jakieś słowo klucz. Bo ja pracę magisterską napisałem pod tytułem Interpretacja pojęcia człowiek wewnętrzny w dziełach Orygenesa, a doktorat napisałem Teologiczna interpretacja raju. Więc ja cały czas coś interpretuję albo reinterpretuję. Więc jakby to jest też takie odniesienie do rzeczywistości, nie? Że a iluzja polega na tym, że ja myślę, że mam bezpośredni taki wgląd na rzeczywistość, a jednocześnie uświadamiam sobie, że to cały czas podlega interpretacji. Że ja cały czas to interpretuję w głowie. Nie? Różne zachowania, różne sytuacje, które widzę, nawet rzeczy, one jakoś podlegają mojej obróbce w głowie przez myśl. I to jest bardzo ciekawe, bo to jest też taki proces, nie? Który się dokonuje poprzez odklejanie od myśli, uświadamiasz sobie, że tak jest. Ale mimo tego to jest jakiś też sposób naszego odniesienia. Nie? Trudno by było no tak patrzeć bezrefleksyjnie. Nie? Gdyby nie było jakiejś refleksji, jakiejś interpretacji, no, to siedzielibyśmy naprzeciwko siebie i co? No musi być jakaś interpretacja w głowie tej rzeczywistości. Nie? Więc to jest jakiś sposób naszego funkcjonowania. Natomiast ja tak byłem przeświadczony, że tak jest od zawsze, że tak już jest, że po prostu my poznajemy rzeczywistość bezpośrednio i ona, mamy do niej odniesienie bezpośrednio. I przeżuwam sobie taką książkę. Nie wiem jak długo, ale przeżuwam, bo ona nie jest prosta do przeczytania. To jest Naśladowanie Dietricha Bonhoeffera, taki bardzo już klasyk. I tu przeczytałem takie zdanie, które mną wstrząsnęło, co było inspiracją do tego napisania tego hasła przewodniego między bezpośredniością a pośredniością. On pisze w ten sposób. Przez wcielenie wszedł Jezus między mnie i rzeczywistość świata. Nie mogę się już wycofać. On jest pomiędzy. Pozbawił wezwanego wszelkiej bezpośredniości w odniesieniu do tejże rzeczywistości. Chcę być w centrum. Chcę, aby wszystko zdarzało się przez Niego. stoi nie tylko między mną a Bogiem, lecz właśnie dlatego, że stoi między Bogiem a mną, stoi również między mną a światem, między mną a innymi ludźmi i rzeczami. Jest pośrednikiem. Nie tylko między Bogiem a człowiekiem, lecz także między człowiekiem a człowiekiem. Między człowiekiem a rzeczywistością. Ponieważ cały świat jest stworzony przez Niego i dla Niego. Jest On jedynym pośrednikiem na świecie. No to jest dla mnie odkrycie, powiem. Bo mówi się o tym, że Jezus jest jedynym pośrednikiem, bo On jakby objawił Ojca. Nie jakby, tylko objawił Ojca. Ale to mówimy w odniesieniu do rzeczywistości Boga. A Dietrich Bonhoeffer mówi, że ten, który jest naśladowcą, który jest wierzącym w Chrystusa, przyjmuje Go jako pośrednika, który jest również pośrednikiem między człowiekiem a człowiekiem, między człowiekiem a rzeczywistością. No to posłuchajcie dalej. To im dalej, tym ostrzej jest. Wezwany przez Jezusa uczy się więc, że w swej relacji do świata żył w ułudzie. Ta ułuda zwie się bezpośredniością. Przeszkadzała mu ona w wierze i posłuszeństwie. Teraz wie, że bezpośredniość nie istnieje, że nie ma jej w najściślejszych związkach jego życia, w więzach krwi z ojcem i matką, z dziećmi, braćmi i siostrami, w miłości małżeńskiej, w odpowiedzialności przed historią. Od zawołania Jezusa nie istnieje dla jego uczniów naturalna, historyczna bądź emocjonalna bezpośredniość. Między ojcem a synem, między mężem a żoną, między pojedynczym człowiekiem a ludem stoi Chrystus, jedyny pośrednik. Niezależnie od tego, czy potrafią go rozpoznać, czy też nie, on tam jest. Nie ma już dla nas innej drogi do drugiego człowieka, jak przez Chrystusa, przez Jego Słowo i przez naśladowanie. Bezpośredniość jest iluzją. O, powiem wam, że to mocne jest, nie? Bezpośredniość jest iluzją. To znaczy, że nie chodzi o to, że nie ma interpretacji rzeczywistości w mojej głowie, bo ona zawsze jest, tylko chodzi, jak ja ją interpretuję. I to jest, zobaczcie, strasznie uwalniające, bo ja sobie uświadomiłem, że mogę mieć interpretację taką płaską, tylko dotyczącą rzeczywistości i najczęściej tak funkcjonujemy. To znaczy, przykład. Wstajesz rano, coś tam, samochód nie chce zapalić, nie? No to widzisz, doświadczasz tej rzeczywistości bezpośrednio, nie zapala. No więc nerwy, bo się spóźnię, bo nie wiadomo teraz, gdzie ten prostownik, a miał być w tym, a tu nie ma tego prostownika i w ogóle akumulator nie działa, więc teraz trzeba dzwonić, już ci się ręce trzęsą, już to jest całe zamieszanie jest z tym związane. To jest z rzeczywistością. Z drugim człowiekiem jest podobnie. Nie? Spotykam drugiego człowieka i reaguję od razu. To znaczy, że dla mnie istnieje tylko to. Tylko jest relacja między mną a tym, co się wydarza. Między mną a rzeczywistością, między mną a drugim człowiekiem. I to na mnie bezpośrednio oddziałuje. Więc ja tak reaguję. Nie? No i stąd mamy te wszystkie problemy, trudności tego, że my to ciągle w tej głowie rozkminiamy. A co to będzie? A jak to będzie? Ojej, 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 a nie da się, a jak sobie z tym wszystkim poradzić, ojej, ojej. Dlatego, że my cały czas jesteśmy w tym płaskim poziomie. Nie? W tej iluzji bezpośredniości. To znaczy, że interpretujemy to, co nas wydarza, właśnie w takim bezpośrednim kontakcie. W bezpośrednim kontakcie. To znaczy jest tak, jak patrzysz na rzeczywistość drugiego człowieka. Ja, książka. Ja, wy. Tak patrzymy. To jest iluzja. Wydaje się, że to jest normalne, a to jest iluzja. Dlatego, że Dietrich Bonhoeffer mówi o innej rzeczywistości. Mówi o rzeczywistości nadprzyrodzonej, czyli to, co się dzieje w moim widzeniu rzeczywistości, jak ja patrzę na rzeczywistość. I on mówi, Jezus jest nie tylko pośrednikiem, nie tylko patrzysz na Boga przez Jezusa, tak bym to powiedział. Nie tylko widzisz Boga przez Jezusa, ale masz widzieć drugiego człowieka przez Jezusa i rzeczywistość przez Jezusa. Znaczy, on jest pośrednikiem pomiędzy tym bezpośrednim doświadczeniem. A wiecie, co to oznacza? To oznacza kompletną zależność. No bo w zasadzie wszystko jest pod wejrzeniem Bożym. I to jest niesamowicie uwalniające. Bo sobie uświadamiasz, że twoje życie, ten popsuty samochód, to, że się spóźniłeś, to, że ktoś tam na ciebie krzyczy, to wszystko się dzieje pod wejrzeniem Bożym. To wszystko się dzieje w rzeczywistości obecności. Nie? No i co? I to jest coś takiego, że nagle zauważasz, że Pan Bóg przychodzi do nas przebrany za rzeczywistość. W tych sytuacjach. Nie? Czytam teraz w Wielkim Poście Paisiusza Hagioryty i on tam opowiada taki przykład daje, nie nazywa tego jak Bonhoeffer, że bezpośrednio jest iluzją, ale pokazuje to czytanie rzeczywistości w ten sposób. Mówi, że wracał z miasta do swojej pustelni i szedł taką wąską, stromą ścieżką, a miał tam być na pewną godzinę w tej pustelni. No i nagle zauważył, że przy tej drodze jednemu z gospodarzy ten muł tam się tam zapadł w jakąś rozpadlinę i ugrzązł mu ten wóz cały. Nie? No i on tak... No, coś by trzeba zaradzić, no ale jak zaradzi, no to nie zdąży. Nie? No i to widzicie to, nie? Bezpośrednio. No, trzeba zaradzić. No i on mówi, no zostawiam to, powierzył to całkowicie, no i pomógł tamtemu wydobyć ten wóz, o ten mu podziękował i idzie dalej i nagle spotyka kolejnego człowieka i całą zwaloną na drogę kamienia obsunęła się ten stok się obsunął. No i starzec się pyta, kiedy to się stało? No mówi, jakieś 15 minut temu. I starzec mówi, żebym przeszedł koło tego człowieka, żeby zdążyć do tej kaliwi, tej pustelni na czas, zginąłbym pod tymi kamieniami. Tylko dlatego, że posłuchałem tego wewnętrznego przynaglenia, to znaczy spojrzałem, mówiąc, ja go teraz tłumaczę, tak? Spojrzał na rzeczywistość przez Chrystusa. To się okazało, że to jest całkowicie zależne, tak? Że on jest zawieszony w całkiem innej rzeczywistości. I to jest dokładnie tak. Nie ma takiej sytuacji, to święty Paweł nam o tym mówi, nie ma takiej sytuacji dla wierzącego, która by go przerastała. To znaczy Paweł mówi tak, ja w ogóle się zastanawiałem ostatnio nad tym, bo sobie mówię, że święty Paweł jakby żył dzisiaj w naszych czasach, to on poprzez analizę jego życia, to można by powiedzieć, że się nadaje na jakąś bardzo intensywną psychoterapię. Bo tam jest trauma za traumą po prostu. No naprawdę, no to wyobraźcie sobie taką sytuację. Człowieka, który jest wychowany religijnie, w systemie religijnym, który buduje jego tożsamość, tak jak naszą, nie? Tożsamość jego. On wychowany jest nie tylko jest praktykującym Żydem, ale jest w ogóle faryzeuszem, jest znany u takiego znanego nauczyciela. Cała tożsamość jego jest zbudowana na tym. On to wszystko przekreśla. I potem jeszcze mówi te słynne jego takie litania tych wszystkich traum, które przeżył. Nie? Nam rozbitek na morzu, biczowany, co chwilę w więzieniu, niesłuchany, szyzony, no, mżlija go ugryzła. No co chwilę coś. Nie słuchają go. On tam idzie, mówi im, oni go nie słuchają. No trauma za traumą. Trauma za traumą. I on pisze jeden z najbardziej poruszających listów, list do Filipian i on pisze, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk, prześladowanie, niebezpieczeństwo, głód, nagość, nie ma takiego czegoś. Zobaczcie, to jest dokładnie, nie ma bezpośredniości. Jeśli widzisz bezpośrednio, to wszystko cię może odłączyć od Boga. A jeżeli widzisz pośrednio, to żadna rzeczywistość cię od Boga nie oddzieli. To znaczy, że jak myślisz, że jesteś niezależny, to cierpisz. A jak sobie uświadomisz, że jesteś całkowicie zależny, to się nic nie boisz. Dlatego, że to wszystko jest w rękach Bożych. To wszystko jest w rękach Bożych. To jest tylko jeden moment. Trzeba po prostu to zostawić. Ta samodzielność To jest jedna z takich wielkich pokus, nie? Żeby udowodnić Panu Bogu, że ja jestem samodzielny. A on właśnie nie chce tego. On chce powiedzieć, ja nie chcę, żebyś ty mi udowadniał, że jesteś samodzielny. Ja chcę, żebyś zrezygnował z tej samodzielności i pozwolił mi działać. Jeszcze raz wam przeczytam ten tekst z Bonhoeffera. Wezwany przez Jezusa uczy się więc, że w swej relacji do świata żył w ułudzie. W relacji do świata żył w ułudzie. Ta ułuda zwie się bezpośredniością. To jest dokładnie to. Nam się wydaje, że to jest ja to. A to nie jest ja to. To jest ja, on, to. Widzenie przez. Zawsze pośrednio. Patrzeć na rzeczywistość, na to, co się wydarza w moim życiu, na osoby, które spotykam, zawsze przez ten pryzmat Jego obecności. Nie? Zawsze przez ten pryzmat obecności. Nagle się okazuje, że ta rzeczywistość nie staje przeciwko mnie. Nie staje przeciwko mnie. To jest taka słynna rzecz, którą ja często powtarzam. Rzeczywistość jest taka sama dla człowieka widzącego i niewidomego. Jest taka sama. Gdyby do tej sali wszedł człowiek niewidomy, to ona by się nie zmieniła. Ona jest taka sama. Różnica tylko polega na tym, że ten, który widzi, a teraz bym mógł powiedzieć, widzi pośrednio, ta rzeczywistość mu nie przeszkadza. Ona z nim współdziała. A ten, który nie widzi, potyka się o nią. Rozbija się o tą rzeczywistość. Kaleczy się o tą rzeczywistość. To jest ta sama rzeczywistość. To znaczy, że tu nie chodzi o to, że problemy mi znikną. To też o tym często mówimy, że medytacja to nie jest tak, że ona mi zlikwiduje problemy. Że moja modlitwa mi skasuje kryzysy i trudności. Nie. Ona da inne rozumienie tego, co się dzieje w moim życiu. Inne rozumienie. To wcześniejsze rozumienie to było rozumienie bezpośrednie. Tak? A to rozumienie, które przychodzi z doświadczenia duchowego, jest rozumieniem pośrednim, czyli ja, on, rzeczywistość. Ja, on, wydarzenie. A nie bezpośrednio ja, wydarzenie. Jest to jasne? No, okej. Okay. Ta ułuda zwie się bezpośredniością. Przeszkadzała mu ona w wierze i w posłuszeństwie. Dlaczego przeszkadzała w wierze i w posłuszeństwie? Ponieważ udowadniał, że jest niezależny. Przeszkadzała w wierze, no bo to jest ta wiara, wiecie, to jest taka właśnie na zasadzie, jak trwoga to do nogi. Nie? Jak już jestem na zakręcie, to wtedy wierzę. A jak już mi dobrze idzie, no to sobie poradzę. To Pan Bóg mi nie jest potrzebny do niczego. Jak się tam zakręci, to wtedy ewentualnie tak. Czyli przeszkadza bezpośredniość, przeszkadza wierze. W posłuszeństwie, no dlatego, że co? No ja sam chcę o sobie stanowić. Ja chcę określać, nie prawo Boże, nie Bóg w moim życiu określa mój wymiar religijny, moralny, tylko ja sam będę określał. Czyli ja stanowię o tym, co jest dobre, a co złe. To jest związane z tym, że jeżeli nie żyjesz tak, jak wierzysz, to zaczynasz wierzyć tak, jak żyjesz. Czyli zaczynasz wierzyć tak, jak żyjesz. To jest przeszkadza, bezpośrednio już przeszkadza w wierze i posłuszeństwie. Posłuszeństwie Bogu. To znaczy ja przystosowuję swoją wiarę do rzeczywistości, którą spotykam. Nie? Jak mi to nie pasuje, ja tam, Pan Bóg nie jest taki, on tam, przecież on jest łagodny tam. Tak, ja sobie obraz Jego dostosowuję do rzeczywistości, żeby mi to pasowało. Nie? Tak, żeby mi to pasowało. To nie znaczy, zatracam pewną wrażliwość. Dlaczego? Dlatego, że jest ja rzeczywistość, która jest dostosowywana do Boga. Czyli On gdzieś jest tam. Czyli to jest zasadnicza różnica. Żyć w odniesieniu do Boga, to jest żyć w kontekście Chrystusa. Tak bym to nazwał. Nie? Dzisiaj chrześcijanie, mam takie wrażenie, nie chcę oceniać, bo to nie jest moja rzecz, ale mam takie wrażenie, że my żyjemy w kontekście Chrystusa. Że to nasze chrześcijaństwo i chrześcijański wszystkie ska, demokracja chrześcijańska, tam personalizm chrześcijański, to jest wszystko tak w kontekście. A jest różnica pomiędzy życiem w kontekście Jezusa, a życiem w Jezusie. Bonhoeffer pisze o tym w drugim wydarzeniu. Dlatego mówi, że bezpośredniość przeszkadza w wierze i posłuszeństwie. Teraz wie, że bezpośredniość nie istnieje. Teraz wie. Teraz uczeń odkrywa, że zawsze jest, wszystko jest w Bogu. Wszystko, co się dokonuje w moim życiu, jest w Bogu. Dlatego Pan Jezus przyszedł do Katarzyny, świętej Katarzyny ze Sieny i powiedział jej: ja jestem ten, który jest, ty jesteś ta, której nie ma. Dlatego, że jest tylko rzeczywistość taka. Tobie się wydaje, że ty jesteś i ty rządzisz, zarządzasz, jesteś samodzielny, samodzielna, widzisz wszystko bezpośrednio, radzisz sobie jakoś z życiem. A on przychodzi i mówi: ja jestem ten, który jest, a ty jesteś ta, której nie ma. Przestań udawać, że radzisz sobie z życiem. Przestań udawać, że widzisz rzeczywistość bezpośrednio. Teraz wie, że bezpośredniość nie istnieje, że nie ma jej w najściślejszych związkach jego życia. Nie ma w najściślejszych związkach jego życia. W więzach krwi z ojcem i matką, z dziećmi, z braćmi i siostrami, w miłości małżeńskiej, w odpowiedzialności przed historią. Od zawołania Jezusa nie istnieje dla jego uczniów naturalna, historyczna bądź emocjonalna bezpośredniość. To znaczy, że to jest życie całkowicie dla niego, całkowicie w nim. Między ojcem a synem, między mężem a żoną, między pojedynczym człowiekiem a ludem stoi Chrystus pośredni. Niezależnie od tego, czy potrafią go rozpoznać, czy nie. Niezależnie, czy potrafią go rozpoznać, czy nie. Znaczy, ja to mówię w ten sposób. Teraz pytają nas, jak tam w tym Lwowie. Nie? Ja to mam takie doświadczenie, że Pan Bóg robi swoje rzeczy. I On te rzeczy zrobi przez oślicę Balama, czy przez kogokolwiek innego, ale czasami mnie zaprasza do tego, że mówi: wiesz co, ja bym z Tobą te rzeczy zrobił, nie? I teraz, jak ja się zgodzę na to, to mam taki dar współuczestniczenia. Współuczestniczę. Jak, co i dalej, to nie wiem, ale ja współuczestniczę. Nie? Najgorzej, jak mi się wydaje, że ja coś zaczynam tworzyć. Nie? Jak już ja zaczynam tworzyć, to już naprawdę jest twórczość przez duże T. I tu jest ta różnica, nie? Że zobaczcie, jeżeli chcesz być samodzielny i wszystko działać bezpośrednio, no to zaczynasz być twórcą. Twórcą zaczynasz być. Nie? I potem się wkurzasz, że to nie jest tak, jak powinno, że ludzie nie słuchają mnie. Ja wiem, jak to powinno być, jakby mnie słuchali. A to chodzi o to, że my w ogóle współtworzymy tego. Pan Bóg to wszystko działa, a my tylko w tym współtworzymy. Jak będzie w Lwowie, nie mam pojęcia. Zobaczymy. To znaczy, że nie ma dla nas innej drogi do drugiego człowieka, jak przez Chrystusa. Przez Jego Słowo, przez naśladowanie. Bezpośredniość jest iluzją. Bezpośredniość jest iluzją. Strasznie to we mnie pracuje, powiem wam, bo uważam, że jest to naprawdę wysoki poziom. To, co on pisze. Ale to jest Ewangelia. Bo teraz, jak czytam Ewangelię, to ja widzę, że Jezus właśnie o tym mówi cały czas. On mówi o tym, że jeżeli będziecie ze mną, to może być tak, że będziecie, że inni będą przeciwko wam. Że rodzice będą przeciwko wam. Że najbliżsi się od was odwrócą. On o tym mówi. Nie? On o tym mówi, że nie może być uczeń nadmistrza. To znaczy, że to będzie dokładnie przez niego wszystko się działo. Natomiast to jest taki level już, powiem wam, dość poważny. Poważny, nie? Takie życie całkowicie oddane. I myślę, że ono jest niezależne od formy. W sensie, czy to jest klasztorne życie, czy rodzinne, czy zawodowe. Bo to chodzi o to nawyk oddania. Czyli taki nawyk spojrzenia, spoglądania na rzeczywistość pośrednio przez Chrystusa. To możecie sobie zrobić takie ćwiczenie. Jak patrzę na rzeczywistość? Kiedy ostatni raz pomyślałem, nawet już nie mówię o takim wglądzie wewnętrznym, ale pomyślałem, czy pomyślałam: Jezu, oddaję Ci to, nie? Albo zostawiam Ci to, albo albo zgodziłem się, czy zgodziłem się z taką rzeczywistością, która mnie spotyka. Bo mam z taką głęboką świadomością, że i tak jest, Bóg jest nad tym. I tak Bóg jest nad tym. I teraz wiecie, czytam tego Paisiusza Habiorytę i on też mnie wzrusza. Ciągle tam coś wypisuje, chyba nie skończę w tym Wielkim Poście go czytać. Bo on na przykład mówi, i dopiero przez ten klucz można go zrozumieć, bo on na przykład mówi tak, jak tam zadają mu pytanie Abba, a jeżeli mnie niesłusznie oskarżają, jeżeli mnie niesłusznie oskarżają, to co mam robić? Tłumaczyć się czy nie? A Paisiusz już mówi, tylko się nie tłumacz. No jak? Bo jeżeli mnie słusznie oskarżają, no to ja to rozumiem. To się nie tłumacz, spuść głowę, powiedz przepraszam, dziękuję, przepraszam, nie więcej tego nie zrobię. Tak? Ale jeżeli mnie niesłusznie oskarżają, no to pierwsze co to ego broni się i chce udowodnić, nie masz racji, bo mnie niesłusznie. A Paisiusz już mówi, w ogóle tego nie rób. Zostaw to. To jest rzeczywistość inna rzeczywistość. Ale jak patrzysz to przez ten pryzmat, że bezpośredniość jest iluzją, to ty rozumiesz, co ten starzec mówi. No tak, bo właściwie to nie ma znaczenia. Czy to jest słusznie, czy niesłusznie. To nie ma znaczenia. To chodzi o to, czy ja się tym zacznę niepokoić i bronić, czy po prostu zostanę. Jak na mnie ludzie patrzą? No różnie patrzą. No to już Jezus zadawał to pytanie. Za kogo ludzie mnie uważają Syna Człowieczego? No jakie były opinie? No różne. Za Jana Chrzciciela, za Eliasza, jeszcze inni za któregoś z proroków. I to samo jest to doświadczenie nasze. Nie? Jak ludzie na mnie patrzą? No, myślę, że bardzo, bardzo różnie. Ale to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Dlatego, że ma znaczenie wtedy, kiedy ja to widzę bezpośrednio i wtedy się denerwuję. Nie? Bronię się, próbuję udowodnić. Ale jeżeli patrzę na to pośrednio, to nie ma znaczenia, dlatego że chodzi mi tylko o to, żeby być z Nim. A reszta wszystko jest wtórne. To znaczy, On jest tym, który jest, Ty jesteś tą, której nie ma. I wtedy, zobaczcie, wszystko się redukuje. Całe napięcie, zmaganie się, to wszystko się redukuje. To jest całkowicie zostawione. To jest... Wczoraj mi znowu zadano takie klasyczne pytanie, Jak to można ogarnąć tą kongregację naszą, benedyktyńską kongregację zwiastowania? Przecież to jest we wszystkich kontynentach te klasztory. Wciąż jakiś problem. Jeden skończysz, a nawet nie skończysz, bo jeszcze nie zaczynasz, już następny jest. Otwierasz rano pocztę, gorzkie żale cały rok. Wciąż tym jesteś. No jak to z tym poradzić sobie? Jak to w ogóle... No jak? No po prostu wstajesz, modlisz się, siadasz, zarządzasz, modlisz się i idziesz spać. No tak się to robi. Nie ma jakiegoś takiego napięcia, że no to przecież ja nie jestem zbawcą świata, ani głównym rozwiązywaczem wszystkich problemów. Co się da, to się da, a co się nie da, to się nie da, bo przecież to jest prosta sprawa. No to czy ja mam to robić? Nie, ja mam tylko robić to, co staje przede mną jako zadanie i tyle. A reszta wszystko jest w tym wejrzeniu. To jest wszystko to. To samo jest na przykład teraz, zobaczcie, z tą fundacją naszą w Lwowie. No mnóstwo pytań. Z czego my tam będziemy żyli? Jak my się tam w ogóle dogadamy? Nie? No bo to jest tak. Dwaj bracia z Tyńca, dwaj z Lubinia. Już są dwa różne spojrzenia. Takiej małej czteroosobowej, jeszcze żeśmy nie wyjechali, a już żeśmy mieli spotkanie na szczycie, a teraz tam musimy się. Jeszcze teraz tak. Jeden Ukrainiec, trzech Polaków. W środku kościół, a po drugiej stronie dwie Ukrainki, jedna Białorusinka. Teraz my musimy jakoś to tak się dogadać, żeby ten kościół się nie rozpadł całkowicie tam w środku. Nie? No i jak to będzie? No i oczywiście możesz chodzić, nie spać po nocach, no bo jak to będzie? Czy my się dogadamy? O mój Boże, czy my się dogadamy? Z czego my będziemy żyli? No, mogę tak zrobić, tak? No mogę rzeczywiście się martwić, mogę już robić tam scenariusze spotkań, mediacji, nie wiem czego jeszcze. No mogę, ale czy to ma sens? Przecież to nie jest ani moje dzieło, ani ich. My tam jesteśmy tylko zaproszeni do współtworzenia. Więc nawet czasami się śmiałem się, bo mówię, że nie ma co się przejmować, ponieważ to jest wszystko, wszystko jest zawierzone i Boga Rodzica się tym zajmie. Usłyszałem takie, Boga Rodzica, Boga Rodzicą, ale trzeba konto mieć zasilone. Także widzicie, jaka to jest dokładnie przykład widzenia bezpośredniego i pośredniego. Bezpośrednio to jest właśnie Bogu Rodzica, ale my to mamy, trzeba się zatroszczyć o to, żeby to wszystko było, nie? A pośrednie to jest właśnie takie, nie martw się. To jest dokładnie Jezus mówi. Nie martwcie się o to, co macie jeść, ani pić, ani w co się macie ubierać. To wszystko będzie wam dane pod warunkiem, że zrezygnujecie z samodzielności. Nie będzie wam dane, jeżeli będziecie udowadniać, że sami się ubierzecie i sami znajdziecie sobie do jedzenia. No to proszę bardzo. To przecież ja wam nie bronię, szukaj. No teraz szukaj i działaj. No przecież ja ci nie bronię. To jest dokładnie takie podejście. No czy jak przyjdzie do ciebie dziecko i powie tata, czy mama, ja sam. No proszę, no proszę, próbuj. No próbuj. No to jest dokładnie taka sama. To, co Jezus mówi o tym, że żeby się nie troszczyć o to, to właśnie mówi, jeżeli zrezygnujesz z siebie, jeżeli zrezygnujesz z samodzielności, jeżeli zrezygnujesz z niezależności, jeżeli zrezygnujesz z bezpośredniości, to nic ci się nie stanie. Ale jeżeli będziesz uparcie uważał, że sam, że wszystko bezpośrednio i że wszystko jest moje niezależne, no to próbuj. Nie? No to próbuj. Myślę, że to jest jakaś szkoła, którą my się też uczymy w tym odpuszczaniu, bo zobaczcie, gdy siadamy w medytacji, uświadamiam sobie to wszystko. Uświadamiam sobie, jak bardzo jestem najpierw sklejony z myślą. Jak bardzo myślenie oddziałuje na moje życie. Nie? Zobaczcie, to nie jest obojętne. Jak bardzo ludzie cierpią przez myśli. Nie przez rzeczywistość. Wcale nie przez rzeczywistość. To już Kępiński mówił, że tak zwane utrapienia życiowe to nie są de facto utrapienia, tylko sposób ich interpretacji. Czyli to, co człowiek uważa za utrapienie, urasta do potęgi lwa w środku. I ten lew tam jest bardzo niebezpieczny. Jak bardzo ludzie cierpią nie ze względu na rzeczywistość, która ich spotyka. Nawet nie ze względu na chorobę, na nieszczęście, na cokolwiek innego. Nie ze względu na to. Tylko na to, co oni mają w głowie. Jaka jest interpretacja tego. I jak bardzo są sami też w tym. Zobaczcie, ta pośredniość, niezależność i zależność, one powodują, że tam nigdy nie ma samotności. A bezpośredniość i niezależność zawsze powodują samotność. No bo jeżeli chcesz być niezależny i widzieć wszystko bezpośrednio, to jesteś sam. To z problemem jesteś sam. To w chorobie jesteś sam. To w stracie jesteś sam. A jeżeli to jest pośrednio i zależnie, to nigdy nie jesteś sam. Dlatego Paweł mówi, może powiedzieć, nie ma takiej rzeczywistości, która by mnie mogła oddzielić od miłości Chrystusa. Nie ma takiej rzeczywistości. To jest to. Więc jak bardzo ludzie cierpią przez interpretację, przez to, co jest w głowie. My mamy to z własnego doświadczenia, to wiemy. Przecież to coś ci się wydarza, nie wiem, w pracy, telefon jakiś i kładziesz się spać i rozkminiasz te scenariusze. A teraz jak się ten dowie, albo tamten, albo to, to ile to jest całkowitego zamieszania, nie? W tym. Natomiast Jezusowi chodzi o to, żeby to zostawiać po prostu. Żeby patrzeć na to, że to co wszystko, co mnie spotyka, no jest po coś. To mnie do czegoś prowadzi. Coś to mnie nauczyć. Ostatnio spotkałem taką znajomą, która ma chorego syna. Ten syn jest chory od urodzenia. Ona niezwykle jest mu oddana. Próbuje mu pomóc za wszystkie tam sposoby, terapie i inne rzeczy. I czasami jest już umęczona. I ostatnio z nią rozmawiałem i ona mi mówi, wiecie co? On mnie niesamowicie zbliżył do Boga. Ponieważ jak on zachorował, to ja się usilnie modliłam o jego zdrowie. Usilnie się modliłam. A teraz rozumiem, że tu nie chodzi o zdrowie. Że tu chodzi o całkiem inną rzeczywistość. Tu chodzi o relacje. To zobaczcie, coś, co normalnie w tym wymiarze horyzontu, w wymiarze bezpośrednim, no jest u was odbierane jako tragedia. Nie? W wymiarze pośrednim, w wymiarze duchowym, wcale tak nie musi być. Wcale tak nie musi być. To jest całkiem inne rozumienie, całkiem inne spojrzenie na rzeczywistość. Całkiem inne spojrzenie na rzeczywistość. Także to, co się dzieje w nas. I myślę, że to jest dokładnie tak, że ponieważ uświadamiamy sobie, jak bardzo sami cierpimy przez myśli, jak bardzo sami cierpimy przez interpretację, jak bardzo sami cierpimy przez niezależność albo iluzję niezależności, jak bardzo przez to cierpimy, to uświadamiamy sobie to właśnie na tej poduszce i dlatego to zostawiamy. Tu się robi całkowicie przestrzeń taka oddania. Ta przestrzeń oddania, właśnie zostawienia tego wszystkiego, zobaczenia, że jestem zawieszony, całkowicie zależny od Boga, całkowicie zależny od Niego. To znaczy, że jesteś zawieszony jak z oddechem. Dokładnie tak. No to na razie tyle, bo to, widzicie, to cały czas we mnie pracuje. Jak nie rozkminię jeszcze tego między bezpośrednością a pośrednością, to tylko zmienię kolor kartki z fioletowej na białą. I będę nad tym dalej tam przegryzał. Nie? W każdym razie jest to bardzo ciekawe. Ja napisałem sobie na tej tablicy między bezpośredniością a pośrednością. Dlatego, że pośredniość, to widzenie takie, jak o tym mówi Bonhoeffer, to jest naprawdę już level taki, no to jest to, co mówi Paweł. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. To już jest ten level. A ja myślę, że ja to tak na razie tak między, bezpośrednio. Między, bo czasami jeszcze tam próbuję powiedzieć, że ja sam. Ja to wiem, ja to się znam. Opat proces musi się na czymś zdać. Nie? Tak mu się wydaje. Ale to jest iluzja. To jest iluzja. Dobra, to na razie tyle. Idziemy do medytacji w ruchu.